Między небом а землей.
Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym.
Jan Paweł II. Tożsamość, dziedzictwo, wolność.
Dzień dobry. Łukasz Kaźmierczak. Dzisiejsza niedziela jest doprawdy niezwykła, nie tylko dlatego, że to niedziela palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień. Dziś także przypada 18. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. W całej Polsce odbywają się marsze papieskie, marsze wdzięczności za dzieło i pontyfikat papieża Polaka.
To także pewna forma odpowiedzi na zarzuty, które formułowane są od pewnego czasu pod adresem Jana Pawła II. Ale im więcej czasu mija od emisji jednego z materiałów filmowych, który oskarżał papieża o tuszowanie przypadków pedofilii w kościele, tym więcej pojawia się pod adresem tego dokumentu wątpliwości co do rzetelności, intencji autorów i zgodności z faktami historycznymi.
Za chwilę o niezwykłym bogactwie pontyfikatu Jana Pawła II będziemy rozmawiać z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Dziś w audycji także wielkopostne ostatki, między innymi relacja z Drogi Krzyżowej, która przeszła w niezwykłym miejscu, w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym w Żabikowie koło Lubonia. Będzie także zapowiedź dzisiejszego koncertu pasyjnego zatytułowanego Siedem słów Chrystusa na krzyżu. Między niebem a ziemią. Zapraszam.
18 lat od śmierci Jana Pawła II wciąż niezatarty pozostaje tamten moment graniczny dla polskiego społeczeństwa. Zbiorowy ból, ważne słowa, gesty pojednania, także te dotyczące zwaśnionych klubów piłkarskich, kibiców. No i ta pewność wyrażana hasłem Santo Subito. Jaki jest dziś polski Kościół i katolicy? Czy medialne doniesienia na temat rzekomego tuszowania przypadków pedofilii w kościele przez papieża Jana Pawła II są w stanie podzielić wiernych? A także co zawdzięczamy papieżowi? O tym z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem rozmawiał Rafał Muniak.
W szczególny sposób chcemy podziękować świętemu Janowi Pawłowi II za jego obecność tutaj w Gnieźnie. On mówił do nas, abyśmy świętowojciechowe dziedzictwo przede wszystkim przechowali, pomnażali, ale także przekazali innym. I stąd te słowa papieża pragniemy sobie przypomnieć w 18. rocznicę jego śmierci. Chcemy wsłuchać się jeszcze raz w to, czego nas tu w Gnieźnie uczył. Zwłaszcza gdy mówił do dzieci i młodzieży, do dzieci przecież na gnieźnieńskich błoniach, upominając nas dorosłych w bardzo mocnych wówczas słowach, widząc dzieci na rękach matek, abyśmy pamiętali, że ten, który je gorszy, tak jak mówi Ewangelia, lepiej byłoby, aby do jego szyi umocować kamień i wrzucić go w otchłanie morza. Papież nam o tym tu w Gnieźnie przypominał, jasno nam o tym powiedział. Powiedział też do młodych, jak ważną rzeczywistością jest zakorzenienie w kulturze, która ma te głębokie chrześcijańskie korzenie. Użył też takiego obrazu podczas jednej ze swoich pielgrzymek, że chociaż nasza tradycja i kultura może być porównana do rzeki, która ma wiele dopływów, to jednak ten zasadniczy nurt, ten nurt, który nadaje kształt wszystkiemu, przyniosło chrześcijaństwo ze swoją wiarą w Boga, ale także z konkretnym obrazem człowieka, z miłością do człowieka, tego zwłaszcza, który cierpi. Chcemy też przypomnieć sobie to wołanie, które tutaj ze wzgórza Lecha rozbrzmiewało, gdy chodzi o chrześcijański kształt Europy, kiedy papież nas upominał i przypominał nam, że Europa nie będzie wspólnotą, dopóki nie będzie wspólnotą ducha. I kiedy mówił, że ta Europa musi oddychać dwoma płucami, wschodu i zachodu, że jesteśmy tutaj w takim miejscu, które można by nazwać swoistego rodzaju mostem, pomostem łączącym te dwie tradycje wschodnią i zachodnią. I to wszystko tutaj w Gnieźnie nam pozostawił jako niezgłębione dziedzictwo. Chcemy więc teraz z okazji tej kolejnej rocznicy jego śmierci, świadomi już tego, że Ojciec Święty jest przecież w niebie, że został ogłoszony świętym, że do niego się modlimy, o jego wstawiennictwo prosimy. Chcemy jednak sobie to nauczanie na nowo przypomnieć, z nim wejść także w przeżywanie świąt paschalnych.
Ksiądz arcybiskup uczestniczył w tych pielgrzymkach papieskich tutaj w Gnieźnie.
Uczestniczyłem, choć jeszcze w różny sposób, w pierwszej jako młody człowiek.
W 79
roku jako uczeń szkoły średniej. W roku 1997 i potem w roku 1999 w Bydgoszczy, która należała wówczas też do archidiecezji gnieźnieńskiej, już jako ksiądz.
No właśnie, jaka była wtedy atmosfera tutaj w Gnieźnie, przed Pałacem Prymasowskim, przed katedrą?
Jeżeli myślę o tej pierwszej pielgrzymce z roku 1979, była to niesamowita atmosfera entuzjazmu. Było nas tu wielu. Można powiedzieć, że był to bardzo serdeczny dialog, który papież prowadził wówczas z młodymi ludźmi. Tutaj z tego prymasowskiego balkonu, o którym wszyscy wiemy, można nawet powiedzieć, że to spotkanie, oprócz oczywiście wielkiej treści, ponieważ głosił nam katechezę o Bogu Rodzicy, stało się także takim spotkaniem, w którym mieliśmy świadomość, że jest z nami przyjaciel młodych, że nas rozumie, że z nami rozmawia, że z nami żartuje, że my z nim śpiewamy, że chcemy z nim być. To w naszych sercach było takie pragnienie, by ten czas trwał, by to przedłużyć. Papież mówił wprost, pociągi już odjechały, idźcie do domu, jak z powrotem wrócicie. Myśmy wówczas wołali, będą następne, więc chcieliśmy tu razem z nim być. To drugie spotkanie już w roku 1997 miało może bardziej uroczysty jeszcze charakter, ponieważ było z okazji tysiąclecia męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. Towarzyszył temu spotkaniu zjazd prezydentów ówczesnej środkowo-wschodniej Europy. Więc myślę, że też ten wymiar dawało się wówczas odczuć. Oczywiście odbywało się znów z niesamowitą liczbą wiernych, którzy przybyli tutaj pod wzgórze Lecha, którzy razem z papieżem się modlili, którzy go słuchali, którzy właśnie także wtedy przyjmowali to wezwanie do tego, by nie budować murów, które wznoszą się z nienawiści, ze złości w ludzkich sercach, ale żeby ten mur, który padł w Europie, nigdy nie został zastąpiony żadną inną żelazną kurtyną, zwłaszcza tą, która dzieli jednych ludzi od drugich.
Kiedy umierał Jan Paweł II 18 lat temu, wtedy cała Polska łączyła się w żałobie. Po 18 latach jak ksiądz prymas ocenia dzisiaj tę atmosferę wokół Jana Pawła II, kiedy niektóre ogólnopolskie media próbują obwiniać go za to, że tuszował pedofilię?
Z pewnością to wydarzenie sprzed 18 lat, kiedy Ojciec Święty odchodził, jak mówiliśmy, do domu Ojca, bo tak mu towarzyszyliśmy w tym przejściu, było naznaczone też emocjami, było naznaczone też szczególną bliskością wobec Niego. Po tych latach oczywiście na pewno to, co jest dla nas wciąż zobowiązaniem i zadaniem i co szukamy na różnych polach, chociażby poprzez Młodzież Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, to jest przybliżanie tego nauczania papieskiego, tego, czym on żył, co nam głosił, dla konkretnego pokolenia. I być może tutaj ten przekaz nie jest zbyt słyszalny z różnych względów, bardzo wielkie przemiany świata, różne sytuacje, które temu towarzyszyły, czy pandemia, czy potem inne sytuacje, w których jesteśmy, te bieżące, powodowały, że ta postać powoli zaczęła nam się odsuwać w cieni. Być może także te oczywiście nietrafione oskarżenia, które zostały podjęte i rzucone tak bezmyślnie i w sposób bezrefleksyjny, które już widzimy po tych kolejnych tygodniach, że nie mają żadnego ani umocowania, ani fundamentu, ponieważ archiwa temu jednoznacznie przeczą i mówią wręcz o całkiem innej postawie papieża Jana Pawła II, jeszcze jako Karola Wojtyły. Więc to wszystko być może staje się teraz impulsem, by wrócić nie tyle do samej obrony Ojca Świętego, której nie potrzebuje, jest świętym i myślę, że tutaj on żadnej ludzkiej obrony nie potrzebuje, ale może my potrzebujemy i chyba na pewno potrzebujemy by to dziedzictwo papieskie w nas odżyło, byśmy zobaczyli, w czym ono nam pomaga żyć, co rzeczywiście z tego dziedzictwa nie tylko pamiętamy, ale co zostało zasiane jako ziarna dobra, które dziś mogą także w ludzkich sercach wzrastać. Ja rozdaję teraz takie obrazki z Janem Pawłem II i Stefanem kardynałem Wyszyńskim. Być może, że teraz pod wpływem tego medialnego zamieszania też młodzież już więcej wie. Kiedy pytam, kto to jest w tej białej sutannie, odpowiadają Jan Paweł II. Prymasa tysiąclecia nie poznają, też nie znali go osobiście. To postać daleka dla nich. Ale jedno i drugie pozwala mi zrozumieć, jak ważne jest przypominanie o tym dziedzictwie. Tak, nie tylko dla Solidarności, która w ten sposób rzeczywiście otrzymała przecież wielkie wsparcie, ale pamiętamy, jak papież też tłumaczył na Zaspie, co znaczy Solidarność, to znaczy jedni z drugimi, nie jedni przeciw drugim. I myślę, że te krótkie słowa, te krótkie wezwania papieskie, one wciąż pozostają aktualne dla budowania też ładu, pokoju społecznego, właśnie tych relacji, których nam tak bardzo brakuje, które są tak mocno naznaczone dzisiaj właśnie tym, że jesteśmy jedni przeciw drugim. I tutaj osoba papieża nie może polaryzować, nie może dzielić jednych od drugich. Powinna nas łączyć, tak jak on tego pragnął, mówiąc, że solidarność to jedni z drugimi. Nie jedni przeciw drugim, jedni drugich brzemiona noście. To nam przypominał. Tak wiele jest w jego nauczaniu właśnie takich cennych, trafnych uwag dotyczących nie tylko życia osobistego, ale też budowania życia społecznego, pewnych filarów tego życia społecznego. Przypominane są jego przemówienia teraz z polskiego parlamentu chociażby. Widzimy, jak był zatroskany i myślę, że te słowa, które gdzieś też powiedział, że to jest moja matka, ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry, powinny nas wciąż zobowiązywać.
Mieszkańcy Gniezna będą dziękować za pontyfikat Jana Pawła II podczas dzisiejszego wieczornego czuwania w katedrze od godziny 20. Wcześniej o godzinie 19.30 przez Gnieźnieńską Starówkę przejdzie Marsz Wdzięczności dla Jana Pawła II, organizowany przez świeckich katolików. Więźniowie obozu koncentracyjnego w Żabikowie codziennie mogli oglądać wieżę kościoła w Luboniu. Często był to ostatni widok w ich życiu. Ostatni i odległy ślad świata zewnętrznego. W minionym tygodniu po raz kolejny przez teren dawnego niemieckiego obozu przeszła Droga Krzyżowa. Był tam także Jacek Butlewski.
Nasze tu przybycie ofiarujmy Panu Bogu w tej intencji, aby przyjął tę ekspiację od nas. Przepraszamy też Pana Boga za swoje winy różne w życiu, za to, że tutaj na terenie tego obozu przed laty też działy się świętokradztwa niestety. Kradzieże, bezczeszczenie tego miejsca, lekceważenie. Niech Pan Bóg przyjmie tę modlitwę i niech krzyż Jego będzie dla nas wszystkich drogowskazem.
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Gdzie Bóg Król Świata całego dokonał życia swojego.
Z racji tego, że wiemy, co doprowadziło do takich właśnie sytuacji w czasie II wojny światowej, a więc eksterminacja, i nie chcemy, żeby to się powtórzyło, w związku z tym modlimy się o pokój, dlatego żeby uniknąć tych rzeczy, które odbyły się w czasie II wojny światowej i prześladowania przez komunizm powoduje też wiele nieszczęść, więc chcemy się modlić, żeby zapanował pokój i możemy tym małym gestem, a więc uczczenia ofiar tego obozu, prosić o pokój na ziemi.
Parafianie też się angażują w organizację, tak?
Tak, dużo parafian się angażuje i zarówno z parafii Świętej Barbary, jak i z innych parafii lubońskich starają się towarzyszyć tej drodze krzyżowej w tym miejscu.
Jak się modli w takim miejscu, obciążonym historią, niełatwym, trudnym miejscu? Czy myśli się też o tych ofiarach, czy myśli się raczej o bliskich, o współczesnych, o Ukraińcach ginących? Gdzie, w którą stronę to myślenie idzie?
No, myśli się o tych, co zginęli przede wszystkim za naszą ojczyznę i, no i też o tych, którzy giną na Ukrainie, no i żeby wreszcie ta wojna się skończyła, bo nie daj Boże, żeby to znów wróciło do naszego kraju, do naszej Polski, to sobie nie wyobrażamy.
A jak mieszkańcy mówią, myślą o tym miejscu, o tym obozie, o tym byłym obozie?
Myślę, że jest pamięć i właściwie tu jestem co roku, nie? Co roku jestem, jak jest Droga Krzyżowa od 20 lat, bo od tylu tam mieszkam w Luboniu. No i bywało, że tu było bardzo dużo ludzi, nie?
Będzie modlitwa, ale ma pan też znicz, zapali pan, gdzie dokładnie?
No zapalę go w czasie tej Drogi Krzyżowej, a potem go zostawię pod krzyżem albo pod tym głównym pomnikiem.
W czasie wojny był tu obóz karno-śledczy. Proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Luboniu, Bernard Cegła. Przeszło przez ten obóz około 21 tysięcy ludzi. 500 osób zginęło około. Są tu pomniki poświęcone tym ludziom, tablice pamiątkowe, nazwiska. Miejsce szczególne, mówimy obóz Żabikowski, ale poprawniej obóz hitlerowski w Żabikowie, żeby to było jasne. Odprawiamy Drogę Krzyżową tu od 2005 roku, co roku. Za radą starego kościelnego świętej pamięci pana Romana Krzyżostaniaka, kiedy te drogi krzyżowe wychodziły na ulice miast, pan kościelny mówi do mnie: proboszczu, zrób Drogę Krzyżową w Lagrze. No i tak się to zaczęło. Pierwszą pamiętam napisał pochodzenia polsko-żydowskiego pan Beryl, dyrektor ówczesny tego muzeum tutejszego. Jego tekst też był bardzo wymowny na tej pierwszej Drodze Krzyżowej. I tak co roku opracowujemy i idziemy się modlić.
Co ksiądz pomyślał wtedy w 2005 roku, jak ta prośba, ta sugestia padła? Zdziwienie? Zaskoczenie?
No radość z tego, że tak to pomyślał, nie? Bo nie ma lepszego pewnie miejsca, gdzie by mówić o męce, o bólu, o przebaczeniu, o zadośćuczynieniu. Tak też dzisiaj chcemy ofiarować tę Drogę Krzyżową jako ekspiację, jako zadośćuczynienie za to, co tu kiedyś było i niestety za to, co dzieje się teraz w świecie, chociażby na wschodzie, dalej ludzie cierpią.
No właśnie o to chciałem zapytać. W zeszłym roku modlitwa w intencji pokoju na Ukrainie, zakończenia wojny, a w tym roku także?
W tym roku jako dodatkowe jakby przeproszenie Pana Boga, że to nadal zło się panoszy.
Jakie to miejsce? Jak ksiądz tutaj wraca? Pewnie często. Co ksiądz czuje w tym miejscu?
Tutaj przeszli też, tak po koleżeńsku, bardziej czuję obecność kapłanów, którzy mają też tutaj swój pomnik pamięci. No, taki wielki ból się tu czuje i taką chęć rzeczywiście modlitwy też za tych krzywdzicieli, bo o to też tu chodzi. Tak jak w obecnym czasie, kiedy ktoś wywołuje wojnę, no, my jako chrześcijanie modlimy się o przemianę jego serca. Tak myślę, że modląc się tutaj za tych krzywdzicieli i za tych pokrzywdzonych i dzisiaj się też uczymy tego w czasie bieżącym, w trwającej wojnie, żeby jednych i drugich ogarnąć ramionami krzyża.
Stąd widać Kościół. Oni też wtedy widzieli.
Oni widzieli Kościół i właśnie w jednej ze stacji Drogi Krzyżowej któregoś roku było to wspomniane, że ci ludzie, którzy też tu przecież przychodzili jako wierzący, jak mogło im się w głowie pomieścić to, że tutaj jest nasz Kościół? No, mówili niemiecki, bo ewangelicko-augsburski, tu widać jego wieżę. Nasz Kościół, nasza wiara, nasz język, no i nasza krzywda, która nam się dzieje, nie? Trudno to rzeczywiście zrozumieć.
Ogrodzie oliwny, widok w Tobie dziwny, widzę Pana mego na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach go ściska, krwawy pot z niego wytyska.
To ostatnia niedziela refleksji przed Wielkanocą. Chór i orkiestra Jordan zapraszają dziś do medytacji za pomocą muzyki i ruchu. Siedem słów Chrystusa na krzyżu to utwór napisany przez Marka Raczyńskiego, który zostanie dziś zagrany i odśpiewany w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu. Z kierownikiem chóru i jego dyrygentem Tomaszem Krawańskim rozmawiała Sandra Soluk.
Jeszcze dziś mogą Państwo wybrać się na koncert chóru i orkiestry Jordan o godzinie 21 nuty, o godzinie 18.30 będzie msza. Siedem słów Chrystusa na krzyżu, tak brzmi temat. Co to za słowa?
Na dobrą sprawę to nie słowa, tylko zdania Chrystusa na krzyżu. Zdania, które Jezus powiedział tuż przed śmiercią, które już od średniowiecza na dobrą sprawę kompozytorom też towarzyszą w tej interpretacji w pisaniu oratoriów. Także słowa dobitne, słowa trudne w przekazie, natomiast mamy nadzieję, że przedstawimy je w sposób łatwy do przyjęcia, jeżeli można tak w ogóle to nazwać. A myślę, że kompozytor Marek Raczyński ujął to w swojej partyturze bardzo dobrze.
Pan Marek Raczyński po raz pierwszy komponował dla was utwór?
Nie, to jest już nasze drugie spotkanie w takich okolicznościach. Mianowicie kilka lat temu napisał też dla mnie i dla właśnie chóru i orkiestry Jordan utwór Ad Laudes na moją prośbę, na dobrą sprawę na mój dyplom, który niestety ze względu na pandemię się nie odbył, ale udało nam się go zrealizować na nowo. I rzeczywiście ten koncert miał miejsce. No i teraz drugi raz podchodzimy do takiej współpracy i no, cieszymy się bardzo na to wydarzenie i też ta współpraca jest bardzo owocna, mam nadzieję.
Zastanawiam się, jak bardzo głęboko musiał pan w to wniknąć. Czy to było trudne dla pana interpretacja tego, co napisał dla was Marek Raczyński?
Na dobrą sprawę tematyka można powiedzieć, że jest prosta, bo wiadomo o co chodzi, natomiast nie podchodzę tak do tego utworu, do tego tekstu. Staram się bardzo wnikliwie podejść do tego, dlaczego na przykład Marek Raczyński użył takich słów dokładnie, ponieważ całe dzieło będzie zbudowane z 9 części, czyli 7 części na te 7 zdań czy słów. I na początku prolog i epilog, wieńczący całe dzieło. Kompozycja może nie jest prosta pod względem odsłuchu, przyjęcia, natomiast uważam, że jest też na tyle prosta mimo wszystko, że jest bardzo obrazowa. Bardzo oddaje całą sytuację, dramaturgię, narrację całego wydarzenia. Także uważam, że to nie jest łatwe wejść tak w utwór, natomiast no, staram się jak najlepiej, żeby też zespół wykonał to w taki sposób, jak to rzeczywiście powinno zostać wykonane.
To nie będzie tylko muzyka, to będzie także ruch sceniczny, czyli ćwiczyliście wszyscy razem?
Nie. Chór i Orkiestra Jordan będzie wykonywał tę warstwę instrumentalną czy wokalną, będzie również recytator Przemysław Czekała. I również nawiązaliśmy współpracę z kołem artystyczno-naukowym Rytmiczek z Akademii Muzycznej. 16 osób, które przedstawi interpretację ruchową dzieła. Z tego, co wiem, ma być ten ruch, ta choreografia do 5 części. To nie będzie taniec, to będzie raczej właśnie interpretacja, która, zresztą jak sam kompozytor kiedyś był na naszym koncercie, gdzie inne dzieło wykonywaliśmy, powiedział, że ten ruch był idealnym dopełnieniem całego dzieła. Czyli zarówno możemy zrozumieć całą narrację, całą dramaturgię śmierci Chrystusa pod względem wokalnym, tekstowym czy też instrumentalnym, gdzie orkiestra bardzo istotną rolę odgrywa, to również jeszcze dodatkowym bodźcem jest ten ruch sceniczny, gdzie dziewczyny przedstawiają, obrazują na dobrą sprawę te dźwięki, te słowa, co jest też moim zdaniem niesamowitym doświadczeniem, zobaczyć muzykę.
Nadal mimo wszystko pozostajemy w klimacie Wielkiego Postu, więc rozumiem, że to wszystko będzie delikatne, poważne, medytacyjne.
Jak najbardziej. To nie jest taniec, podkreślam to, to jest choreografia, to jest ruch, który ma uwypuklić pewną dramaturgię tego utworu. Zostajemy oczywiście w tematyce Wielkiego Postu, natomiast samo dzieło też nie jest na tyle dramatyczne, na tyle trudne, tylko ma też w sobie taki pokład nadziei.
I jakie uczucia planujecie wywołać w słuchaczach?
Przeróżne. Kontemplacja, zamyślenie, radość może nie, natomiast pewnego rodzaju właśnie taka nadzieja. No chcemy tym dziełem, myślę, że taka też jest rola muzyki samej, przekazać tę historię w sposób inny, w sposób można powiedzieć, bardziej dosłowny, głębszy. Czasami słowa nie wyrażają tego, co powinny. I właśnie tutaj wchodzi ten aspekt muzyczny.
Będzie szansa usłyszeć jeszcze ten utwór, to wykonanie kiedy indziej, czy to jest tylko dziś?
Na pewno dziś i zapraszam serdecznie. A kiedy byłaby druga taka szansa, to trudno mi powiedzieć. Może kiedyś, kto wie, raczej w Wielkim Poście, więc już w tym roku na pewno nie. Natomiast też może opublikujemy to całe dzieło, ponieważ będzie rejestrowane. Natomiast jeżeli ktoś chce na żywo, to na pewno dzisiaj warto się wybrać, przybyć do nas, bo druga taka okazja, nie wiem, kiedy może się zdarzyć.
Zwłaszcza, że robicie to dla misji i dla swojego własnego spełnienia, zbierając na organizację tego koncertu fundusze w internecie. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie i o której, żeby tego nie przegapić.
Dzisiaj o godzinie 20 w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny odbędzie się sam koncert. Wcześniej o 18:30 będzie Eucharystia, na której też zespół będzie grał. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć, to też jest taka opcja. Mianowicie w wydarzeniu na Facebooku, w opisie tego wydarzenia jest link do zrzutki i zbieramy fundusze na organizację tego wydarzenia. Jeżeli ktoś chce małą cegiełkę dołożyć, to jest taka szansa.
O zupełnie nieoczekiwanym bohaterze drugiego planu dzisiejszej Ewangelii już teraz dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże! Kiedy byłem w nowicjacie, czyli na początku mojej drogi zakonnej, to było prawie 10 lat temu, braliśmy udział z braćmi w takim wydarzeniu, właściwie fragmencie takich warsztatów modlitwy uwielbienia. Nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale wiem, że zaprowadził nas tam submagister, czyli jeden z dwóch przełożonych w nowicjacie. I to odbywało się na warszawskich Bielanach. I w ramach tego wydarzenia była tam procesja eucharystyczna. Chociaż to nie było Boże Ciało, ale chodziło w tej procesji też o taki wymiar uwielbienia na różne sposoby. Dziewczynki sypały tradycyjnie kwiatki, ale były też elementy uwielbienia tańcem. I kiedy szedłem w tej procesji, miałem takie poruszające doświadczenie, które pamiętam je bardzo wyraźnie do dzisiaj. I idziemy tam i nie pamiętam już skąd, ale przy drodze, tam to była okolica kościoła właśnie bielańskiego, pasł się osiołek. I miałem taki moment, że spojrzałem na Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i zaraz jakoś mój wzrok padł na tego osiołka. I przeniknęła mnie taka myśl, tak bardzo mocno, do głębi serca, że jak bardzo Pan Bóg kocha tego osiołka. Pan Bóg jest stwórcą tego osiołka. I trudno mi to wytłumaczyć, to może brzmi nawet trochę dziwnie, ale było to dla mnie niesamowicie poruszające doświadczenie, bo za tym zdaniem, jak Pan Bóg kocha tego osiołka, oczywiście gdzieś w tle kryło się zdanie, no to jak mnie musi kochać? No takie doświadczenia są bardzo cenne i ważne i myślę, że warto je przechowywać w swojej głowie, w swoim sercu przede wszystkim. I też teologicznie oczywiście nie ma w tym nic dziwnego. Pan Bóg wszystko, co stworzył, to umiłował i dlatego to istnieje. I dlaczego akurat dzisiaj w Niedzielę Palmową opowiadam tę historię? Ponieważ zanim przejdziemy w liturgii słowa do czytania męki pańskiej, jeszcze wcześniej możemy przeczytać Ewangelię o wjeździe Pana Jezusa triumfalnym do Jerozolimy. Właśnie dlatego ta niedziela też nazywa się Palmowa, bo wrzucali mu palmy pod nogi. Ale takim cichym bohaterem tej historii w tym roku czytamy to relację według świętego Mateusza. No i w tej relacji takim cichym bohaterem jest właśnie osioł. Osiołek, źrebiątko, oślicy, bardzo konkretny osiołek, po którego Pan Jezus posyła. I można powiedzieć, że ma swoją chwilę taką bardzo ważną ten osiołek i ważną funkcję do spełnienia, bo to nagle jest tronem króla, Pana całego stworzenia. I w całej tej triumfalnej procesji to właśnie on idzie najbliżej Jezusa. Niesłychanie ważna funkcja, a można ją przeoczyć i wydaje mi się, że też ten osiołek, mimo że to zwierzę nie kojarzy nam się z zbytnią inteligencją, raczej właśnie z taką wręcz głupotą czy czasem uporem, to ten osiołek dzisiaj może nam bardzo dużo powiedzieć. W Piśmie Świętym wielokrotnie postać osła się pojawia, gdzieś przewija się to zwierzę. To nie jest zwierzę, które gdzieś tam raz się pojawiło i zniknęło. To nie jest jedyny oczywiście taki przypadek. Wiemy, że owce też dość często się pojawiają w Biblii. Ale osioł to jest jedno z dwóch zwierząt, do których czytamy, że przemówiło. Pierwszym, można powiedzieć w cudzysłowie, gadającym zwierzęciem był wąż, który skusił pierwszych rodziców. A druga historia to historia oślicy Balaama, pogańskiego proroka, który miał przeklinać Izraela, ale Pan Bóg skutecznie mu to uniemożliwił. I właśnie kiedy okładał kijem tę oślicę, to ona przemówiła: dlaczego mnie bijesz? Oczywiście obydwie te historie, zarówno ta z wężem, jak i z osłem, mają charakter symboliczny, ale pokazują jednak, że w jakim sensie ważny jest osiołek na kartach Pisma Świętego, że to nie jest przypadek. Oczywiście święty Mateusz też tak pisze swoją Ewangelię, że co jakiś czas przypomina, że wypełniają się pewne proroctwa i oczywiście to, że Pan Jezus jedzie na osiołku, to też jest wypełnienie proroctwa, że pokorny jedzie na osiołku, źrebięciu oślicy, że to jest właśnie wypełnienie się jakiejś Bożej obietnicy, ale wydaje mi się, że też osioł, który nam się tak może nie do końca dobrze kojarzy, jest tutaj nieprzypadkowy też z jeszcze jednego powodu. Jest taka, może to jest ciekawostka, ja na to wcześniej nie zwróciłem uwagi, dopiero jakiś czas temu to odkryłem, słuchając kogoś w internecie, że osioł ma takie bardzo charakterystyczne umaszczenie. W sensie biologicznym to jest oczywiście po prostu jakiś element kamuflażu. Osioł to jest ta sama rodzina co konie, ale też zebry. No i osioł ma na swoim kręgosłupie taką ciemną pręgę ciemnej sierści i wzdłuż całego kręgosłupa ona przebiega, a następnie ma też prostopadłą do niej na wysokości przednich kończyn. I kiedy się tak patrzy na zdjęcia osłów, zwłaszcza tak trochę bardziej z góry, to trudno się oprzeć wrażeniu, że to jakoś przypomina krzyż. Że każdy osiołek, można powiedzieć, ma wyrysowany na swoich plecach krzyż. I chociaż właśnie, tak jak powiedziałem, osioł raczej nam się kojarzy z cechami takimi jak upartość czy jakaś głupota, to jednak w jakimś sensie może być symbolem każdego z nas, każdego wierzącego. Podobnie zresztą jak owca, która no, też nie ma najlepszej prasy jako zwierzę, takie kojarzące się z zwierzę, też głupiutkie, podążające w stadzie, ale jednak ma swoje też cechy, które pasują w jakimś sensie do każdego z nas. Jakie cechy tego osiołka mogłyby jakoś powiedzieć nam coś o naszym życiu duchowym, o naszym życiu wiary, w jakim sensie mówią coś o nas samych? No to pierwsza oczywiście rzecz, że jesteśmy stworzeni i umiłowani przez Boga. To wracam do tej historii, którą opowiadałem na początku, że Pan Bóg umiłował całe swoje stworzenie i każdy z nas jest Jego stworzeniem. Ale co więcej, i tym już się wyróżniamy bardzo znacząco od wszelkich innych istnień na tym świecie, że każdy z nas od momentu chrztu jest dzieckiem Boga. Ma też na sobie znamię Boga. Mówimy, że sakrament chrztu zostawia na każdym z nas niezatarte znamię. I chrzcimy w imię Trójcy Świętej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i też przy obrzędach wyjaśniających robi się znak krzyża. Olejem krzyż ma na każdym z nas, więc w jakimś sensie mamy na sobie ten krzyż narysowany. W takim sensie, że należymy do Boga i jesteśmy przez ten krzyż zbawieni. Podobnie jak trochę z tym osiołkiem, że mamy ten krzyż na sobie, ale nie chodzi też w pierwszym takim znaczeniu, że dźwigamy jakiś krzyż na sobie. On też oczywiście jest obecny w naszym życiu w różnym stopniu, ale raczej bym tutaj spojrzał jako ten kamuflaż, który ma nas chronić, który pozwala nam się ukryć. No właśnie, kryjemy się za krzyżem Pana Jezusa przed wszelkim złem, a przede wszystkim przed złem grzechu i śmierci. Zatem to jest znak naszego zbawienia. Kolejna rzecz, osiołek dźwigał Pana Jezusa w tej triumfalnej procesji. To jest taki znak też służby. Każdy z nas jest stworzony do tego, żeby służyć Bogu, ale dobrze wiemy też, że Jezus podczas ostatniej wieczerzy te relacje nieco modyfikuje, czy ją rozszerza do relacji przyjaźni, do relacji bliskiej miłości. Nazywam was moimi przyjaciółmi, że to jest wezwanie do naprawdę dużej bliskości z Jezusem. I w jakimś sensie, idąc dalej w tej procesji, mamy też udział w Jego triumfie nad złem, nad grzechem i śmiercią. Można powiedzieć, że jesteśmy trochę jak ten osiołek w centrum jakiegoś triumfu, mimo że w żaden sposób na to nie zasługujemy, że to Pan Bóg zwyciężył grzech i śmierć, a my jesteśmy przez to, że jesteśmy blisko Niego, uczestniczymy w tym zwycięstwie. Oczywiście myślę, że każdy z nas też może, jeśli uczciwie na siebie spojrzy, znaleźć te cechy nie do końca korzystne osiołka w sobie, że bywamy niestety często bardzo uparci i bardzo chcemy robić po swojemu. I nieraz w życiu robimy głupie rzeczy, myślę, że każdemu się to w mniejszym czy większym stopniu przydarza. I to jest oczywiście przestrzeń do jakiejś pracy nad sobą, no, do nawrócenia. Ale to, do czego dzisiaj nas prowadzi Słowo Boże i co największą część tego słowa dzisiaj zajmuje, to oczywiście męka pańska. I wydaje mi się, że chciałbym, żeby to rozważanie o tym wyjątkowym osiołku, tym konkretnym, którego wybrał Pan Jezus, po którego posłał uczniów, żeby ta historia też prowadziła nas do tajemnicy krzyża, tajemnicy naszego zbawienia, tego znaku naszego zbawienia, który każdy z nas ma w sercu od momentu chrztu wypisany, żeby też nastroić się, już wchodząc w ten wielki tydzień, w ten święty czas, kontemplować właśnie krzyż jako znak zwycięstwa, jako znak triumfu, jako znak tego, że Pan Jezus przeprowadza całą ludzkość ze śmierci do życia. Idąc za Nim, przechodzimy do zmartwychwstania, do życia wiecznego. Niech ten czas będzie takim czasem też właśnie refleksji, spokoju, zapatrzenia się w krzyż naszego Pana i czekania. Czekania na tę radość Wielkanocy, tego poranka wielkanocnego. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego.
Rozważania Ojca Dawida kończą nasz dzisiejszy program. Już teraz jednak zapraszamy Państwa gorąco na dzisiejszy koncert poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II, zatytułowany Polsko, Ojczyzno Moja. Odbędzie się on w kościele ojców Franciszkanów na Górze Przemysła w Poznaniu, bezpośrednio po mszy świętej sprawowanej o godzinie 18. Koncert zapewne zatem około godziny 19:00-19:15. Jeśli Państwo nie będą mogli na żywo zobaczyć koncertu Nic Straconego, jego retransmisja także dziś na antenie Radia Poznań około godziny 21:00. Dobrej niedzieli życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.